jeżeli nie jesteś nakarmiona, czy pod względem właśnie fizycznym, duchowym, emocjonalnym, no to będziesz kąsać, będziesz nieuprzejma, będziesz nieżyczliwa dla innych osób. O, to jakiś taki straszny egoizm mi jest, że możesz zadbać o siebie. Nie, to jest podstawowa sprawa. Gorszym od bycia samemu jest bycie samemu w relacji. Bo nam nie chodzi o to, żeby mężczyzna przychodził i był naszym rycerzem, który będzie rozwiązywał nasze problemy. Nie, czasami mówimy na głos pewne rzeczy po to, żeby po prostu o nich pomyśleć. No to do czego ma prawo ta teściowa w domu, nie? No ma prawo do tego, żeby przyjść, żeby napić się herbaty, tam zjeść sobie kawałek ciasteczka czy obiad, no i żeby pójść. Nie odetniesz lęku. To co możesz zrobić, to nauczyć się z nim żyć. Jeżeli on przychodzi, to zadaj mu pytanie, co mi mówisz, mój przyjacielu? Co mi mówisz, mój lęku? Pozwalają kobiety na to, żeby im ubliżać, pozwalają się bić. Tłumaczeniem jest, że są dzieci. Tylko pytanie jest z drugiej strony. Jeżeli te dzieci wychowują się w takiej sytuacji, co one z tego wyniosą? Czy nie lepiej jednak, żeby być osobno?
Sylwia Japs, moim gościem jest Katarzyna Matusz, PR-owiec, dziennikarka, lektorka radiowa, która wraz z księdzem Stanisławem Szlasą, kapłanem, psychoterapeutą, trenerem umiejętności społecznych i mediatorem, napisali książkę, właściwie jedną z wielu, ale na tej jednej byśmy się najbardziej skupili, o niektórych lękach w relacjach, zanim pójdziesz na terapię. Witam cię bardzo serdecznie.
Witaj Sylwio, witam państwa.
W tej waszej książce pojawia się takie słowo klucz, komunikacja w relacji. Przed małżeństwem, w samym małżeństwie, między małżonkami, ale też między małżonkami a teściami. Ja bym chciała, żebyśmy tak zaczęły rozmowę od tego, jak przygotować się do małżeństwa.
Przede wszystkim rzeczywiście ze sobą rozmawiać i też rozmawiać o swoich oczekiwaniach. Czasami nam się wydaje, jak się zakochujemy, poznajemy, to że jest tak cudownie, że ten mężczyzna czy ta kobieta są naprawdę po prostu świetnym materiałem na męża, żonę. I czasami zaniedbujemy takich rozmów, które powinny być przeprowadzone. Powinniśmy pogadać o tym, jak chcemy sami żyć, jak chcemy, żeby wyglądało nasze małżeństwo, jak wyglądały na przykład małżeństwa naszych rodziców, co chcielibyśmy powtórzyć, co jest rzeczą taką, którą chcielibyśmy zrobić inaczej, jak chcemy wychować nasze dzieci, żebyśmy o tym pogadali przed małżeństwem, żebyśmy wiedzieli, do czego dążymy, jaki mamy cel. Oczywiście, że to będzie wymagało później jakichś modyfikacji, bo to są, prawda, jakieś szczytne cele, a potem się okazuje, że życie to weryfikuje, chociażby niedawna pandemia nam wiele rzeczy zweryfikowała. Tak chodziliśmy do pracy, tak siedzieliśmy w domu i trzeba było to życie rodzinne jakoś przeorganizować. To jest jasne. Ale żebyśmy przegadali to, jak wyobrażamy sobie nasze małżeństwo, żebyśmy też zobaczyli, jakie mamy relacje z naszymi rodzicami, jak chcielibyśmy, żeby te relacje wyglądały, bo czasami myślimy, że na przykład to, że teściowa czy teść jest daleko, to już nam rozwiązuje problemy, albo wręcz jak jest blisko, no to będzie dla nas pomocą. A też warto byłoby zapytać, czy tam teść czy teściowa będą chcieli się na przykład odnaleźć w roli babci czy dziadka, którzy będą na co dzień, czy tam w jakichś momentach dla nas kryzysowych, pomagali nam w opiece nad tymi dziećmi. O to wszystko warto sobie przegadać, porozmawiać, zastanowić się, przedyskutować.
Pamiętam, jak byłam na kursie przedmałżeńskim z moim przyszłym mężem i nam wtedy pani powiedziała, żebyśmy sobie dokładnie ustalili, ile chcemy mieć dzieci i żebyśmy te dzieci sobie nazwali, żebyśmy wybrali już imiona. To było tak przedziwne, że my mamy wybierać imiona dzieciom, których jeszcze nie ma, ale to pokazało, czy oboje jesteśmy otwarci na tę samą ilość i co, jeżeli będzie mniej, więcej, co zrobimy, gdy będą chore. Więc to były też takie właśnie naprawdę głębokie rozmowy, ale już tak poza tym kursem. Też pokazały nam, w którą stronę powinniśmy iść. No słuchaj, a jeżeli takich rozmów nie odbędziemy, to z czym to się może potem wiązać?
Znaczy, myślę, że to po pierwsze nic straconego, bo zawsze możemy do tego wrócić, w sensie po prostu zacząć rozmawiać. Jeżeli dzisiaj nas słucha ktoś, kto nie odbył takiej rozmowy wcześniej, to może pomyśleć sobie, okej, no to dzisiaj chcę o tym pogadać i gdzieś tam przedyskutować to ze swoim współmałżonkiem. No, jeżeli nie dyskutujemy w ogóle, tylko mamy takie czerwono-różowe okulary założone na nosie i myślimy, że będzie wszystko dobrze, no to nie zawsze będzie, no bo życie nie jest łatwe. Jest sporo trudności, zdajemy sobie sprawę, czy z utratą pracy, czy ze zmianami, które są w gospodarce, czy z kredytami, które mamy, które powodują, że jeżeli nie mamy wspólnego frontu, no to pojawia się stres. Tak często słyszę, że pieniądze są też powodem tego, że rozpadają się te małżeństwa. Czasami są powodem tego, że ludzie są po prostu niedojrzali. Więc warto sprawdzić, z kim mam do czynienia. To, że on jest świetny, kochany i miły i mówi ekstra słowa, no to, to świetnie, to, to rozwija mnie gdzieś tam, cieszę się z tego, to myślę sobie, jaki on jest we mnie zakochany, cudownie, ale chodzi o życie i życie to jest poważna sprawa i należy do tego podejść poważnie, więc dlatego tym bardziej zachęcałabym, żeby jak najwięcej rozmawiać i zadawać sobie mnóstwo trudnych też pytań, takich, które są niewygodne, takie, które powodują, że no jest mi jakoś niekomfortowo z tym pytaniem i boję się na przykład odpowiedzi. To ja tym bardziej bym je zadawała, żeby zobaczyć, jak się oboje w tym odnajdujemy, bo jeżeli zobaczymy na przykład, że mamy jakiś w związku z tym kryzys, no to jak z tym wyjdziemy, z tym kryzysem, jak sobie z tym poradzimy, czy będziemy umieli to przezwyciężyć, czy jakby pierwsze sytuacje już nas gdzieś będą rozdzielać. Pamiętajmy też, że można dużo mówić, ale to i tak wszystko zweryfikuje życie, więc też zachęcam do tego, żeby nie zakładać, że druga osoba też wie i myśli tak, jak my myślimy, tylko żeby weryfikować to, jak my rozumiemy też pewne sytuacje, żeby jeżeli o czymś mówimy, tak jak mówiłaś o kwestii dzieci, to żeby ją rzeczywiście jakoś tak szczegółowo przegadać, żeby nie zakładać, że to, w jaki sposób ja myślę o dzieciach, o rodzinie, jest tym samym myśleniem tego mojego partnera.
To, co mnie zaskoczyło w tej książce, to były prawa i obowiązki w relacji.
Tak, w prawach i obowiązkach mówiliśmy o tym, że mamy prawo do tego, żeby na przykład no, być z tym człowiekiem, żeby troszczyć się o niego, ale też żeby troszczyć się o siebie, że mamy prawo do tego, żeby się rozwijać.
No właśnie to było w tych obowiązkach i to mnie najbardziej zaskoczyło, bo w prawach to było właśnie, że mamy prawo do wymagania od drugiego człowieka, mamy prawo do uzgadniania z nim różnych rzeczy, tak? Bo to już wtedy nie podejmujemy samodzielnie decyzji. Mamy prawo do słuchania go, mamy prawo właśnie do finansów, to o czym wspomniałaś, a w obowiązkach, no ja byłam przekonana, że chodzi o obowiązek troski o tego drugiego człowieka. I nagle czytam, że ja mam obowiązek zaczynać od dbania o siebie.
No to jest podstawowa rzecz, bo czasami nam się wydaje, że jak będziemy mieć tą drugą osobę, tak jak rozmawiam z singielkami słyszę, to ta osoba nagle spełni wszystkie moje pragnienia, oczekiwania i w ogóle będzie tak cudownie, bo ten mężczyzna się pojawi, tak? A okazuje się, że jeżeli nie potrafisz zadbać sama o siebie, to też nie będziesz potrafiła zadbać o drugą osobę, a ta druga osoba też nie spełni twoich oczekiwań, bo ty wiesz, co jest tobie potrzebne. Ty masz być i tak emocjonalnie gotowa do związku i masz być przygotowana pod takim względem psychicznym, pod względem zawodowym, no nie wiem, mieć ileś rzeczy takich gotowych, a nie, że wchodzisz jakiś taki półprodukt, w cudzysłowie, który teraz czeka, żeby ktoś tutaj naprawił rzeczy, które mi się nie udały. Ja mam być szczęśliwa w swoim życiu, jakie prowadzę i wtedy mogę dać też szczęście też innej osobie, ale moim obowiązkiem jest zadbać o siebie. To jest mój obowiązek, żeby o to się zatroszczyć.
Chwila przerwy. Cieszę się, że zainteresowała Cię nasza rozmowa. Proszę Cię o jej polubienie. Jeśli coś szczególnie Cię zaintryguje, skomentuj ten podcast. A jeżeli uważasz, że nasza praca jest tego warta, zasubskrybuj nasz kanał. To nie będzie Cię wiele kosztowało, ale nam pomoże się rozwijać. Dobra, wracamy do rozmowy.
No właśnie, na przykład o swój wygląd trzeba się zatroszczyć i to wcale nie jest kwestia próżności.
Absolutnie. Zobaczmy, że też u nas kobiet bardzo nasz wizerunek zewnętrzny też wpływa na to, jak my się czujemy, jaką mamy pewność siebie, w jaki sposób myślimy o sobie, czy się porównujemy z innymi kobietami, czy nie. Jeżeli dobrze wyglądamy, dobrze się czujemy, jeżeli ćwiczymy, no wiadomo, te endorfiny robią swoje, więc czujemy się zadowolone, jesteśmy szczęśliwe, patrzymy tak pozytywnie na świat, ale jeżeli myślisz sobie, że o, mam tam jakieś nadprogramowe kilogramy albo w ogóle jakoś dzisiaj źle wyglądam, to ja tak widzę też po moich koleżankach, że no od razu jesteśmy jakieś takie mrukliwe, warczymy na otoczenie, jesteśmy już gdzieś tam nawet złośliwe, no bo od nas, od wnętrza to wszystko wychodzi, nie? Więc chodzi o to, żebyśmy my dbały o siebie pod każdym możliwym względem, jakie tylko widzimy. Czasami ja widzę, że na przykład nie chce nam się gotować na przykład, bo dla jednej osoby to bez sensu, to szkoda czasu, to w ogóle nie warto. A zobaczmy, że to się nawet przekłada na całe nasze funkcjonowanie, nie? Jak się odżywiamy, nie tylko to, co widzimy, słyszymy, to, co oglądamy, czy co czytamy, ale też to, co jemy. Ja kiedyś mówiłam trochę w wywiadach i gdzieś tam mówiono, że ty przesadzasz z tą wodą, bo mówiłam, że trzeba pić 3 litry wody dziennie, że to jest takie istotne. Na tej wodzie się skupiasz już bez przesady, ale to naprawdę jest istotne, że jeżeli i tak widzę, to też widzę po ludziach. Jeżeli nie jesteś nakarmiona, czy pod względem właśnie fizycznym, duchowym, emocjonalnym, no to będziesz kąsać. Będziesz nieuprzejma, będziesz nieżyczliwa dla innych osób. a chodzi o to też, żeby budować relacje. Będziesz je budować, kiedy będziesz właśnie spełniona w swoim życiu, zadbana w tym życiu, jakie prowadzisz, szczęśliwa. Wtedy ludzie będą chcieli z tobą budować relacje. Teraz jesteśmy trochę jeszcze na 2 miesiące przed premierą następnej książki o lękach osób starszych i bardzo to widzimy, jak ją pisaliśmy, że właśnie przez całe życie przygotowujemy się do tego bycia osobą starszą. To nie jest tak, że żyjesz sobie, jesteś młoda, atrakcyjna, wszystko możesz i masz siłę na wszystko i nagle stajesz pewnego dnia i jesteś stara. No nie. To jest po prostu proces. I tak samo jest z relacjami. Jeżeli dzisiaj ich nie budujesz, jeżeli nie troszczysz się o siebie, o innych. I ja tu nie mówię, bo niektórzy mogą powiedzieć, że o, to jakiś taki straszny egoizm jest, że masz zadbać o siebie. Nie, to jest podstawowa sprawa. Więc jeżeli nie dbasz o siebie, nie dbasz o innych, nie masz relacji, no to później jesteś staruszkiem, staruszką, której inni nie chcą kijem dotykać, bo się boją, bo jesteś zgryźliwa, złośliwa, bo w tramwaju tylko mówisz, jaka ta dzisiaj młodzież niewychowana, zamiast na przykład powiedzieć, czy może mi pan ustąpić miejsca, bo bardzo źle się czuję.
A wiesz co, tak się zastanowiłam, bo powiedziałaś, że trzeba jak najbardziej przygotowywać się do tego związku i mieć jak najwięcej do zaoferowania, do wniesienia. Ale czy to potem nie wiąże się też z tym, że kurczę, może to będzie właśnie wywoływało lęku tej drugiej osoby, że ona mi nie dorasta do pięt, że ja jestem za dobrze wykształcona? No nie wiem, tak się zastanawiam.
Ale zobacz na to, że lęk drugiej osoby nie jest moim problemem. To jest jej problem. W sensie, że ona, to jest jej zadanie, żeby z tym lękiem sobie poradzić. Ja zajęłam się tematem lęków między innymi dlatego, że sama przeżyłam taki czas związany z jakąś trudną sytuacją życiową i doświadczyłam lęków i wiem, na czym one polegają z praktycznej strony i wiem, że można sobie z nimi poradzić. Więc jeżeli ktoś nie chce sobie z tym poradzić, jeżeli ktoś jest dumny z tego, bo naprawdę słyszałam takie teksty, bo on tam,
dumny z tego, że się boi?
Że ma lęki, że ma jakieś choroby psychiczne, że on jest z tego dumny. Ja tego nie rozumiem do końca, ale takie teksty słyszałam. I nie chcę z tym nic zrobić, bo jest mu wygodnie. Ksiądz Szlasa też mówi, że każda nawet patologiczna sytuacja ma swoje plusy dla osób. Że na przykład jeżeli jesteś w jakiejś relacji takiej, gdzie mąż pije, bije, chodzi gdzieś tam właśnie pijany, to na przykład ty możesz iść i mówić, jestem taka biedna, ja potrzebuję pomocy i ustawiać się w rolę ofiary. I to jest problemem, że to jest naszym zadaniem, żeby zatroszczyć się o to, żeby nie wchodzić w rolę ofiary, żeby być takim, stanowić o sobie po prostu. Być świadomym siebie, swoich właśnie i praw, i obowiązków w każdej relacji. To nam też pomaga trzymać granice. Ja bardzo widzę podczas rozmów o tych książkach naszych, że jest duży problem ze stawianiem granic. Szczególnie u kobiet jakoś to, one o tym mówiły też, nasze czytelniczki, że one sobie nie zdawały na przykład sprawy, że należy stawiać granice swoim dzieciom. I na przykład jedna z nich podzieliła się świetnym takim właśnie świadectwem. Mówi, że ona teraz sama jest babcią i mówi, kapitalnie, bardzo mi się podoba, jak robi mój syn, że on stawia mi granice. On ma teraz swoje dzieci i mówi, mamo, ja tutaj dziękuję za twoją opinię, ale pozwól, że będziemy sami decydować. I ona mówi, świetna, nie potrafiłam tego. Ale go w taki sposób wychowali, że on jest świadomy siebie, wie, że może, czuje się kochany, czuje się bezpieczny i potrafi to dać swojej rodzinie. Zobaczmy, że czasami mówimy, że no nie chcę na przykład tak jak, nie wiem, mój ojciec albo tak jak moja matka robić, że pewne rzeczy chciałbym w mojej rodzinie wykluczyć, a potem się okazuje, że powtarzamy. Dlaczego? Ponieważ nie gadamy o tym, nie stawiamy sobie wymagań, nie chcemy tego zmienić, tylko idziemy utartym schematem.
Czy są jakieś cechy charakteru partnera, które powinny nas zaalarmować, które powinny powiedzieć, nie, słuchaj, nie wchodź w to, bo czasami jest tak, że ludzie dookoła nam mówią, bo je widzą, a my uważamy, nie, mylą się, ja sobie poradzę, dam radę, zmienię go. Czy to jest w ogóle, no właśnie, jakie to są cechy? Możesz jakoś, czy w ogóle takie istnieją?
Jasne. Przyznam, że ostatnio oglądam na TikToku taką dziewczynę, ona jest jakąś trenerką relacji i ona mówi o takich czerwonych flagach. Bardzo mi się to sformułowanie podoba, że my czasami właśnie zamykamy oczy na te flagi, które widzimy, ale tak jak powiedziałaś, wydaje nam się, że nawet nie zawsze już to, że ja go zmienię, tylko że na przykład moja miłość go zmieni albo nasza miłość go zmieni. Nie. Jak on nie chce, to nie zmieni. To, co masz, na co masz wpływ, to jesteś ty. Nie zmienisz drugiej osoby. Nie wiem, ile byś kochała, nie wiem, ile byś włożyła w takiego człowieka. Jeżeli on nie będzie chciał, nic nie zrobisz. papier, małżeństwo, sakrament, to nic nie zmieni, jeżeli ktoś nie będzie chciał. Na co zwrócić uwagę? Na to, czy ten człowiek jest dojrzały. Na to, czy jego słowa przekładają się na czyny. Jeżeli mówi, no fajnie, że mówi. Świetnie, że to tak miło wygląda, że chce mieć taką relację, gdzie to będziecie się na starość trzymali za rączki i chodzili sobie po parku i cieszyli się, że jesteście razem. Fajnie. Tylko najpierw sprawdź, czy on ma dla ciebie czas. Najpierw sprawdź, czy jest oddzielony od rodzica. No często tutaj synowie od matki, ale też córki od ojców. Czy są wolni sobie? Czy potrafią być dorosłymi osobami? Czy potrafią utrzymać pracę? Czy potrafią zatroszczyć się o siebie? Czy potrafią, nie wiem, no, gotować, sprzątać, ogarnąć dom? Czy mieszkają samodzielnie? Czy są w ogóle tak samodzielni też w myśleniu? Czy tylko powtarzają to, co usłyszą? Też, jeżeli nawet tego nie wiesz, nie znasz tych haseł, to też warto patrzeć na to, co czujesz. Bardzo często też słyszę od kobiet, że jeżeli nawet nie czujesz tego, to odczuwasz to w ciele w taki sposób, że to są objawy somatyczne. Na przykład boli cię brzuch. Tak ni stąd, ni z owąd. Po prostu masz takie długie, męczące bóle brzucha, bóle kręgosłupa, gdzieś w szyi i tak dalej. Tego typu rzeczy, jakby, że tak powiem, zamykasz swoją głowę, że nie, on jest taki cudowny, czy ona, a jednocześnie odczuwasz taki ból, którego nie można medycznie wytłumaczyć, to rozejrzyj się, gdzie masz toksyka, czy to jest w domu, czy to jest w pracy, co jest nie w porządku, że twoje ciało się buntuje. I wiem, że to może brzmieć trochę, że to tak nie do końca, że może jednak trochę przesadzam. Naprawdę nie przesadzam. Słyszę mnóstwo historii, no właśnie takich, że osoby sobie mówiły, że a dobra, tam nieważne, a skąd inąd się to wzięło, nie? To jest też stres, który ci wchodzi w ciało, jeżeli ty tego nie weryfikujesz, jeżeli myślisz sobie, że nie, no wszystko jest w porządku, no to twoje ciało ci mówi, nie jest w porządku. Jeżeli to bagatelizujesz, no to później wychodzi ci to w chorobie. Tak to wygląda. Takie mam doświadczenie.
Może chodzi też o to, że ktoś boi się samotności, boi się bycia samemu, że zostanie gdzieś tam na lodzie i co wtedy? To już może lepiej wejść w ten związek i jednak może jakiś cud się zdarza.
Nie zdarzy się. Kiedyś mi powiedziała przyjaciółka, że gorszym od bycia samemu jest bycie samemu w relacji, w związku. I że to jest największa rzecz, najtrudniejsza w małżeństwie. I słyszałam ten tekst też od mężczyzny, jakby to bez względu na płeć. No, powinniśmy, myślę, uczyć się być samemu. W takim sensie nie złym, tylko tworzyć relacje takie przyjaźni, pielęgnować relacje rodzinne, być dobrą ciocią, dobrym wujkiem. Samotność to nie jest przekleństwo. Dlaczego sobie myślimy, że wiesz, jak będę samym, to będę od razu nieszczęśliwy, że ola Boga, bo mi ktoś nie poda kubka wody na starość. No a jeżeli tak patrzysz, to przepraszam, traktujesz swoje dzieci przedmiotowo? To nie jest tak, nie? Więc no, mamy być szczęśliwi sami ze sobą. Jeżeli ktoś się sensowny pojawi na drodze, żeby z nim związać się i stworzyć relacje, to super. A jeżeli nie, to nie rób z tego tragedii. Po prostu nawiązuj relacje, ciesz się nimi, dawaj się innym ludziom, ciesz się swoim życiem, ale nie rób z tragedii z tego, że będziesz sama. To naprawdę nie jest problem. Jak patrzysz sobie na to, ile związków się rozpada, ile lat trwają rozwody, ile lat trwają stwierdzenia nieważności, jaki to jest ogromny koszt psychiczny, emocjonalny, finansowy, pod każdym względem cierpisz. Naprawdę czasami nie ma sensu.
Mówicie w książce o niektórych lękach w relacjach razem z księdzem Stanisławem Szlasą, że trzeba być otwartym na relacje. Otwartym, czyli?
Czyli też gotowym, w takim sensie, że ja czasami słyszę od kobiety, one mówią, albo ja jestem gruba, to ja nikogo nie spotkam, albo ja nie mam odpowiedniej pracy, to nie zarobię sobie na ten, nie wiem, nowy dom, cokolwiek tam. A to ja mu się nie spodobam, bo nie będę atrakcyjna pod względem jakimś umysłowym, intelektualnym. Więc otwartym na zasadzie patrzę sobie, wychodzę gdzieś, jestem otwarta, żeby kogoś poznać, ale nie, że się na niego rzucam. Chcę z nim pójść na kawę i nie patrzę na niego czy na nią jako od razu na współmałżonka. Jak to mój kiedyś kolega mówił, nie zawieszaj firanek w naszym wspólnym domu. I tak powtarzał naszym wszystkim koleżankom. No bo rzeczywiście, jak masz tam te 20 parę lat, to myślisz sobie, jakie on jest cudowny, będziemy mieli dom i trójkę dzieci, ale fantastycznie, wow, to jest w ogóle ten, nie? No, daj sobie czas. Ja wiem, że no miłość jest dzisiaj trochę, myślę, w takich relacjach damsko-męskich trochę romantycznych, trochę towarem deficytowym, trochę patrzymy na siebie przez pryzmat też tych portali randkowych, gdzie możesz wymienić sobie jedną osobę na drugą, że za chwilę może trafi się ktoś lepszy, więc może nie warto się angażować. No takie mam myślenie, tak widzę, tak słyszę, jak mówią kobiety. Ale z drugiej strony jest tak, że no bądź sobą, bądź przyjacielski, bądź radosny. Oczywiście nie na siłę, tylko jakby pracuj nad sobą. W takim sensie, że miej jakąś pasję, rób coś, co się sprawia przyjemność, rozwijaj się. Patrz, co jest tym, co ciągnie twoje serce. Moim takim marzeniem, pragnieniem było pisanie książek. I to nie tak, że to, zamarzyłam sobie i na drugi dzień ktoś się zjawił. Parę lat rozmawiałam z różnymi osobami o książkach. Gdzieś tam podsuwaliśmy sobie różne pomysły i nic z tego nie wyszło. I dopiero potem pojawił się ksiądz Szlasa. My się już znaliśmy ileś lat i on wiedział też o moim marzeniu, bo mówiłam o tym ciągle. W ogóle uważam, i to też bardzo chciałabym Państwa do tego zachęcić, żeby marzyć. I nie tylko zatrzymywać te marzenia do siebie, ale o tym mówić, bo czasami jest taka sytuacja, że nie mamy na więcej spraw wpływu, że no jesteśmy na przykład w jakiejś pracy, którą lubimy, ale mogłaby być lepsza, moglibyśmy więcej zarabiać, albo jeszcze tam mamy jakieś inne potrzeby. Gdzieś tam mieszkamy sobie w jakimś mieszkaniu, ale mogłoby być większe, albo ładniejsze, albo coś tam jeszcze sobie wymyślamy. Ale marzenia to jest taka rzecz, na którą masz wpływ tu i teraz. I nie chodzi od razu, że musisz je dzisiaj spełnić. Ale warto, żebyśmy sobie marzyli, pozwolili marzyć, żebyśmy sobie tworzyli taki pomysł, co by to mogło być. Ja sobie tak marzyłam o tym, żeby pisać książki, o tym, żeby być rzecznikiem dużych wydarzeń i jeszcze jakieś tam inne rzeczy, żeby wystąpić w jakimś kursie tańca, konkursie tańca dla amatorów. I zdarzyło się tak, że jak masz te marzenia spisane, to za jakiś czas tam zaglądasz i myślisz sobie, to zrobiłam, tamto zrobiłam, siamto zrobiłam, tutaj przyszedł ktoś z pomysłem, ale właśnie zachęcam do tego, żeby rzeczywiście dzielić się z ludźmi tą informacją, że marzę o tym i o tamtym, bo okej, ja sama tego nie zrobię, ale ta druga osoba ma na przykład koleżankę, która może mi w tym pomóc, albo gdzieś tam otworzyć mi oczy na coś innego, albo powiedzieć, słuchaj, wiesz co, no może nie dzisiaj, może jutro, może za tam parę lat, może to się uda, nie? Więc w tej książce właśnie też o osobach starszych też bardzo zachęcamy do tego, żeby marzyć, żeby dawać sobie prawo do marzeń i żeby z nich nie rezygnować bez względu na to, w jakim wieku jesteśmy. Bo też patrzymy na osoby starsze, które czasami mówią, co mnie tam jeszcze czeka. Okazuje się, że możecie bardzo dużo czekać, jeżeli będziesz miał życie, swoje serce przepełnione radością, miłością, pięknem. I nie mówię tego jako takie puste frazesy, tylko mówię to znowu jako osoba, która to przeżyła, gdzie też tam przeżyłam jakieś trudniejsze sytuacje, takie graniczne. I mogę powiedzieć dzisiaj, że jestem szczęśliwa, mimo tego, że moje największe marzenia odnośnie bycia żoną, matką się nie spełniły.
Czym wiąże się wejście w związek z drugim człowiekiem? Bo to na pewno jest utrata własnej wygody, utrata takiego samostanowienia o sobie. Ale z czym jeszcze się wiąże?
Z tym, że nagle właśnie nie masz czasu, bo mąż, nie wiem, ma jakieś swoje pasje, ale okazuje się, że musi uzgodnić to z żoną, czy na nie pójdzie, ponieważ na przykład mają dzieci, mają jakieś plany. I okazuje się nagle, że to nie jest jakiś wymysł żony, że ona by tak chciała, tylko że to jest taka podstawowa rzecz, że oto no jesteście, no tak jak mówimy, jednym ciałem, w związku z tym decydujecie razem. I to nie tyczy się tylko, wiadomo, jednej sfery, ale to się przekłada na całe życie, że masz odtąd obowiązki, o których nie miałeś pojęcia, że one istnieją. Że masz właśnie prawa, ale też, że musisz patrzeć na was jako dwojga. Też dla mnie ciekawe było to, jak rozmawialiśmy też o teściach i jak rozmawialiśmy o teściowych i zapytałam księdza Szlasę, no to do czego ma prawo ta teściowa w domu, nie? I on mówi, no ma prawo do tego, żeby przyjść, żeby napić się herbaty, a tam zjeść sobie kawałek ciasteczka czy obiad, no i żeby pójść. I teraz z całym szacunkiem dla teściowych, nie? Ale no, małżeństwo ma między sobą podejmować decyzje, ma tutaj ze sobą dyskutować, a teściowa nie ma być dla naszym głosem doradczym, bo te trzecie osoby, na które to zwraca uwagę ksiądz, no często są takimi, wydawałoby się, dobrymi doradcami, a w konsekwencji mogą rozwalić nasz związek, ponieważ oni, powiedzmy, widzą tylko jedną stronę, która mu coś mówi, albo nie widzą całej sytuacji, nie rozumieją mnie, bo my w małżeństwie ją znamy. I w związku z tym dobrze nam doradzają, ale konsekwencje bierzemy my. Więc no, takie, myślę, patrzenie na zasadzie, no, my jesteśmy w związku, my mamy o tym przedyskutować, przedyskutować różne sprawy, mamy to też przemodlić, zastanowić się, skonsultować z Panem Bogiem, jak najbardziej. Ale no, być ze sobą pod każdym takim względem. Oczywiście nie tracić też swojej takiej wolności. Na przykład też ksiądz o tym zwraca uwagę w książce, że no, jest taki czas, kiedy odkładamy swoje pasje, bo mamy małe dzieci, no i właśnie nie pójdziesz, a przynajmniej dobrze by było, żebyś nie poszedł skakać ze spadochronem, jak masz dziecko malutkie, no bo może coś ci się stać, nie? A jesteś odpowiedzialnym człowiekiem i chcesz, żeby dziecko miało rodzica. Więc nawet pod takimi względami no, trzeba takiej uważności, myślę, na siebie, też patrzeniem na to dziecko, czego ono potrzebuje, ale też zachowaniem siebie jako osoby, że nagle nie, że stapiasz się z tą drugą osobą i już nie ma ciebie jako ciebie i jesteś po prostu tylko w małżeństwie. No nie, no jesteś oddzielną osobą, która ma swoje myśli, uczucia, pragnienia, potrzeby i tak dalej, wiadomo. Czasami je musisz odłożyć, w sensie te marzenia, ale wróć do nich, zadbaj o czas dla siebie, zadbaj o to, żeby być atrakcyjnym dla drugiej osoby. Ostatnio gdzieś czytałam, że gdzieś na forum pani doradzała jakiejś drugiej pani, żeby no właśnie tam 5 dni, 6 dni no, spędzała z rodziną, ale jeden dzień, żeby był dla przyjaciół. Bo mówi, bo zyskujesz taką odskocznię, dzięki czemu będziesz też w tej rodzinie taką szczęśliwą osobą. Ja znam rodziny, które żyją tylko jakby w swoim gronie, są takie małe, gdzieś tam nie mają przyjaciół. Myślę, że to jest trudne, bo po pierwsze nie masz z kim pogadać, nie masz z komu się wyżalić, a po drugie nie masz takiej perspektywy.
Tak sobie myślałam a propos wolnych związków, że może to jest właśnie też ten strach przed utratą tej mojej wolności i samostanowienia, ale chyba bardziej chodzi o takie lęk przed wzięciem odpowiedzialności za drugiego człowieka.
Tak, ja gdzieś tam słyszałam to też w jakichś rekolekcjach prowadzonych, czy przy jakichś naszych czołowych księży, już nie pamiętam, który to mówił, że łatwiej jest, no właśnie, nawet tej osobie, jak jesteś w takim wolnym związku, wystawić te walizki za próg i powiedzieć do widzenia. Dzisiaj często się mówi, że kredyt spełnia taką rolę trzymacza. No, jak masz kredyt, to już jesteś skazany na tą drugą osobę, no bo macie dom czy mieszkanie i trzeba to ogarnąć. Dla mnie małżeństwo jest wartością bardzo dużą i jak już robić taki krok, no to tylko w małżeństwie. Po to, żeby też być bezpiecznym pod takim względem, że skoro ja oddaję siebie też pod każdym względem, to chciałabym mieć też pewność, że ta druga osoba też we mnie w jakiś sposób inwestuje. I nie mówię tutaj o finansach, bo każdy jest z nas dzisiaj samodzielny, ale też, że jest w stanie dać z siebie, że mówi, że tak, ja decyduję, że chcę z tobą być. I oczywiście, niestety, żaden sakrament, żadne dzisiaj, nawet małżeństwo zawarte tylko w cywilne, no nie jest gwarantem tego, że będziemy ze sobą do końca życia. Nie jest, ale to jest nasza decyzja i bardzo lubię takie sformułowanie księdza Szlasy, że to małżeństwo trzeba zrobić. Że to jest no, trud. No, pewnie sama o tym wiesz, że jako żona i matka, że to jest codzienny trud, codzienna walka ze swoimi też jakimiś, myślę, myślami, też z jakimiś sytuacjami, ze swoim zmęczeniem, ze swoim brakiem komfortu czasami. Pewnie można by to jeszcze dużo wymieniać.
Wolne związki zawierają, by uchronić się przed bólem rozstania. Ale przecież i tak, jeżeli się rozstaną, no to nadal będzie utracona relacja.
Właśnie to pytałam księdza Szlasę, mówię, słuchaj, czy to ma znaczenie, czy jesteśmy w związku małżeńskim zawartym przed Panem Bogiem w kościele, czy w związku cywilnym, czy w związku po prostu takim związku. Czy to ma wpływ na to, jak cierpimy po jego ustaniu? On mówi, absolutnie nie. Po prostu ustała relacja, no, przechodzisz te wszystkie etapy, złość, żałobę, momenty, w których masz ochotę zrobić krzywdę tej osobie i w końcu, kiedy jej odpuszczasz i dajesz prawo, że okej, okay, tak, wybaczasz, w porządku i błogosławisz w końcu. Dajesz jej wolność też od siebie i czujesz się szczęśliwym w swoim życiu. Więc czasami też słyszę takie hasło, że żeby się nie bać, żeby nie mieć lęku. No to powiem tak, to nie jest możliwe. No, sytuacja gdzieś tam na świecie i w ogóle to, co w nas jest, powoduje, że po prostu się lękamy. Nie odetniesz lęku. To, co możesz zrobić, to nauczyć się z nim żyć. Nauczyć się go poskramiać. Nauczyć się nim zarządzać. Ja bardzo lubię sformułowanie księdza Szlasy, który mówi, że lęk jest moim przyjacielem. Jeżeli on przychodzi, to zadaj mu pytanie, co mi mówisz, mój przyjacielu? Co mi mówisz, mój lęku? I kiedy tak do niego podejdziesz, a nie spojrzysz na niego jak na takiego wroga, który cię tu atakuje, tylko pomyślisz sobie, okej, co mi to mówi? Gdzie o sobie, w jakiej sferze nie zadbałam o siebie? Co się stało takiego, że tutaj tak mi taki właśnie strach, lęk wywalił? Co się takiego zadziało? Kiedy zaczynasz o tym myśleć i zaczynasz to rozumieć, to ten lęk się zmniejsza. Jeżeli zaczynasz o tym mówić, to jest też clue sprawy, że jeżeli wyciągamy te lęki na światło dzienne, rozmawiamy o tym ze swoimi bliskimi osobami, to wtedy one tracą na swojej mocy. Bardzo mi się podobało, jak niektórzy nasi czytelnicy mówili, że siadają jako właśnie małżeństwa do tej książki ze sobą, czytają jakiś fragment i rozmawiają sobie, jak dana strona rozumie to, co przeczytali. Nie? I to jest dla mnie kapitalne, bo wtedy możesz poznać sposób myślenia tej drugiej osoby. To akurat małżeństwo, o którym myślę, mają już spory staż małżeński, a mimo wszystko są ciągle siebie ciekawi. Myślę, że to jest bezcenne.
Na co w małżeństwie nie ma kompletnie miejsca?
To, co wydałoby się oczywiste, na co nie ma miejsca, czyli na właśnie upokorzenie, jakieś patologiczne sytuacje, czasami mnie zastanawia, dlaczego kobiety są w takich związkach. Ostatnio też gdzieś tam pisałam z kobietą, która mówiła o sytuacji, w której wyszła za mąż, i to była jakaś dziwna sytuacja, że ona dostawała informację, że ten mąż jest jakimś takim człowiekiem, który nie nadaje się do relacji, że pochodził z jakiegoś patologicznego środowiska i że wszyscy jej doradzali, że to nie jest dobry kierunek, że to nie będzie dobre małżeństwo. A ona się czuła właśnie już wystarczająco stara, tak to podkreślę, że już wydawało jej się, że już nikogo nie spotka i że w ogóle już będzie sama i poszła tym tropem, o którym wcześniej mówiłaś. Że jak już samotność, to już tragedia. No i co? No i nie wytrzymała w związku, no też była przemoc właśnie duża i też się zastanawiałam, dlaczego kobiety pozwalają na to. Dlaczego? Bo słyszę, co jakiś czas słyszę taką historię, że pozwalają kobiety na to, żeby im ubliżać, pozwalają się bić, pozwalają się źle traktować. Czasami tłumaczeniem jest, że są dzieci, że one chciałyby, żeby te dzieci miały pełną rodzinę. Tylko pytanie jest z drugiej strony, jeżeli te dzieci wychowują się w takiej sytuacji, w takiej patologicznej rodzinie, to co one z tego wyniosą? Czy nie lepiej jednak, żeby być osobno? Nawet no, w kościele mamy instytucję separacji małżeństwa, prawda? I żeby one były bezpieczne. Żeby też nie powtórzyły tego schematu. Żeby nie myślały, że tak ma wyglądać rodzina, jak matka płacze po kątach, a ojciec chodzi jakiś pijany, albo właśnie jej ubliża, albo ją no właśnie upokarza. Bo myślimy czasami, że wystarczy... Znaczy, że bicie to jest najmocniejsza rzecz, a ten cały obszar takiego psychologicznego też znęcania się jest coraz bardziej też widzę, też wyciągany na powierzchnię. Kobiety dzielą się tym. Na forach kobiecych czytam bardzo dużo, opowiadają, jak toksyczne są relacje. Ja nie mówię, że dotyczy wyłącznie mężczyzn, ale akurat na takich forach jestem. I czytam, jak te kobiety dzielą się, jak w jakich trudnych są związkach, jak bardzo dużo ich to kosztuje. No i tam kobiety im radzą, uciekaj, zostaw go, ja też tak miałam, nie? A ona generalnie, myślę, że wie, co ma zrobić, ale ten lęk przed tym, jak będzie, kiedy będzie sama, jest czasami silniejszy.
A to jest lęk tylko właśnie przed tym, że będzie sama, czy jeszcze jakiś jest powód tego, że no trudno jest jej wyjść z tej relacji?
No jak sobie poradzi na przykład w nowej sytuacji? Czy da radę? Jest też bardzo taki silny lęk przed oceną, przed wstydem, że ktoś cię oceni, że zobaczy, że ty byłaś na przykład w związku małżeńskim, a teraz odeszłaś, że ty jesteś jakaś nienadająca się w ogóle do związku. Albo że no właśnie co sobie pomyślą, przecież jesteś katoliczką, a rezygnujesz, uciekasz, czy też no właśnie mówisz, że już dosyć upokorzeń, nie? I no jest ileś takich trudnych rzeczy, z którymi trzeba się zmierzyć w takiej sytuacji, kiedy jesteś w małżeństwie, a widzisz, że to kompletnie donikąd nie prowadzi, że zrobiłaś wszystko, co mogłaś, żeby uratować to małżeństwo. Ale tak jak mówiłam już wcześniej, jeżeli dwie osoby nie chcą, to naprawdę nic nie zrobisz. I wielką odwagą jest, myślę, zrezygnować też, patrząc na to, że pod względem też wiary, że ratujesz tego drugiego człowieka też, nie tylko siebie, ale że jeżeli mu pozwolisz na to, żeby ciebie krzywdził, to na wieczność wyrządzasz i sobie, i jemu krzywdę, nie mówiąc o tej krzywdzie, którą robisz sobie i jemu dzisiaj.
Z księdzem Szlasą mówicie o toksycznych relacjach. Wydaje mi się, że są kobiety, które czasami nawet nie zauważają, że są w toksycznej relacji. Toksyczna relacja to tak właściwie uderza w naszą odrębność.
Przede wszystkim ja zawsze jak nie wiem, jak to nazwać, to patrzę jak czuję. Naprawdę. I po prostu twoje emocje ci powiedzą. Ja myślę, że dzisiaj tak dużo już za nami jest różnych relacji, bo czy to w pracy, czy gdzieś tam na studiach, czy w ogóle mamy przecież jakichś znajomych, jakichś przyjaciół i widzisz na przykład, że po spotkaniu z jakimś człowiekiem czujesz się dobrze, czujesz się zrelaksowana, wypoczęta, czujesz się taki napełniony, szczęśliwy, radosny, a po relacji, po jakimś spotkaniu z inną osobą na przykład czujesz się wykończony, po prostu już nie mam siły na nic. Taki jakby wampir energetyczny wyciągnął z ciebie wszystko, co można wyciągnąć. Ja po tym poznaję, że mam do czynienia z kimś, z kim nie powinnam się zadawać. W sensie, jak mam sobie po spotkaniu lekkość i radość, no to chcę to spotkanie kontynuować. Chcę tę relację kontynuować. Jeżeli widzę, że jestem umęczona i taka cierpiąca i myślę sobie nigdy więcej, no to właśnie myślę sobie nigdy więcej. I trzeba na to zwrócić uwagę, myślę, już gdzieś na początku, bo czasami jest tak, że zamykamy oczy i myślimy sobie, a tam będzie dobrze, albo wydaje mi się, albo ja przesadzam. No właśnie, nie przesadzasz. To jest czasami tak, że nas, może w dzieciństwie, może gdzieś po prostu w domu, nas nie nauczono tego, żeby słuchać siebie, żeby być dla siebie czułym, troskliwym, żeby badać siebie, co się we mnie dzieje, jak ja to no właśnie czuję. Bo nie wszyscy musimy mieć wykształcenie psychologiczne, nie wszyscy musimy mieć wiedzę na ten temat, jak się nazywają poszczególne formułki, jak to zastosować, jaki kto ma charakter, ale popatrz na to, jak ty się czujesz w relacji z drugą osobą, co tobie ta relacja zostawia, jakie ty masz też korzyści, jakie masz plusy. Ja kiedyś, dawno temu, się przyjaźniłam, do tej pory się przyjaźnię właśnie z jedną dziewczyną i ona mi kiedyś powiedziała: słuchaj, jak nie pójdziesz na terapię i nie ogarniesz się, to koniec z naszą przyjaźnią. No to było jakieś 10 lat temu, może nawet 15. Do tej pory się przyjaźnimy, jesteśmy blisko, ale właśnie stawianie wymagań, że jak widzisz, że druga osoba no właśnie nie radzi sobie ze swoimi emocjami, nie jest w stanie ogarnąć się, przerzuca na ciebie i robi z ciebie takie szambo, tak to nazwę, że po prostu wylewa na ciebie mnóstwo swoich emocji, nic z tym nie robi, poza tym, że się wygada, to nie bądź dla niej ciągle tym zbiorniczkiem, który ona będzie napełniać, tylko postaw jej wymagania, zrób coś ze sobą, pójdź na terapię, poczytaj jakieś mądre książki, pogadaj z kimś jeszcze, nie wiem, z jakimś księdzem, znajdź pomoc, idź na coaching, mentoring, cokolwiek, znajdź sobie kogoś, kto będzie ci mógł fachowo pomóc. Bo wiemy też, że jak druga osoba, która jest tak blisko, chce pomóc tej pierwszej osobie, to nie jest w stanie, bo jest zaangażowana za bardzo emocjonalnie. Więc bardzo zachęcam do tego, żeby po pierwsze szukać pomocy, jeżeli widzisz, że ja sobie z czymś nie radzę, że jest za trudno, że nie dźwigam pewnych rzeczy. Naprawdę w dzisiejszych czasach pójście do psychologa, do psychoterapeuty nie jest jakąś stygmatyzacją. Coraz częściej po tej sytuacji z COVID-em dużo osób korzysta z psychiatry. I to jest cudowne, że przestajemy się bać, tego, że nie wiem, tabletki jakieś przeciwdepresyjne są jakąś straszną rzeczą. One nam mogą pomóc. Ja też uwrażliwiam na to, że taka tabletka nie zamienia się w cudowny lek, który jest rozwiązaniem wszystkich twoich problemów. On ci tylko wystopuje pewne emocje, te górne i dolne, ale ty musisz na nowo nauczyć się funkcjonować. On ci tylko pomoże, ale robotę musisz wykonać sam.
Też w książce wspominaliście o tym, że wchodzenie w takie patologiczne relacje bierze się z domu, z którego się wyrasta. Powiedz mi, czego matka powinna nauczyć córkę, a ojciec syna, żeby ci dorośli ludzie byli właśnie odpowiedzialni za siebie, za drugiego człowieka, żeby nie bali się tej odpowiedzialności.
Myślę, że kobieta, matka, warto, żeby nauczyła swoją córkę tego, że jest wartościowa, tego, że jest piękna takim, w takim myśleniu o sobie, nie tylko wyglądu, chociaż myślę też, żeby nie szukała tego po prostu u innych, że jest ważna, że jest mądra, że jest wartościowa, że wiele rzeczy potrafi. Chciałabym, żeby taka matka myślała o tej córce sobie pod takim kątem, w co ją mogę wyposażyć, żeby ta córka nie szukała tego właśnie później u mężczyzny. Żeby patrzyła na siebie pod takim względem, że jestem wystarczająca, że nie musi mnie nikt uzupełniać, co nie znaczy, że jestem taką wyzwoloną feministką, tylko w takim dobrym sensie, że jestem w porządku, mogę i mam wiele do zaoferowania, chciałabym kogoś spotkać, poznać, wejść w relacje, ale że nie muszę, że nie jestem taką osobą, która jak bluszcz się tam kogoś przyczepi, go winie całkowicie i ta osoba musi być, bo inaczej sobie nie poradzę. Poradzisz sobie. Więc chciałabym, żeby nauczyła matka tą swoją córkę właśnie takiej samodzielności w myśleniu o sobie, o świecie, tego, żeby też była w jakiś sposób no, samodzielna. Tego też, żeby chciała, myślę, że to też byłoby ważne, słuchać też drugiej osoby, żeby nie tylko dużo mówiła, ale też była też otwarta na drugą osobę, na jej sposób myślenia. Chciałabym też, żeby ta córka mogła sobie pomyśleć, że czasami może się mylić i że zobaczmy, co druga osoba ma do powiedzenia, żeby chciała też myśleć o sobie w takiej kategorii, jeżeli się mylę, to zobaczmy, zobaczmy, w jaki sposób inaczej można by rozwiązać dany problem, żeby miała w sobie taką wolność co do tego, że jej myślenie na przykład w jakichś sferach można zmienić, żeby chciała zmieniać też swoje schematy myślowe, żeby chciała o tym dyskutować. Myślę, że to jest ważne, żeby mieć w sobie taką otwartość na zmianę. To jeżeli chodzi o kobietę, o dziewczynkę, a o mężczyznę myślę, że bardzo bym chciała zobaczyć u takiego chłopca, że on jest dzielny, że jest wyjątkowy. Myślę, że tak wiele rzeczy się powtarza u mężczyzny i kobiety. W takim sensie chodzi mi o jakąś wrażliwość na drugiego człowieka, o otwartość. Chciałabym też, żeby ojciec nauczył swojego syna takiego dobrze rozumianego męstwa, żeby go zabierał ze sobą na jakieś wycieczki męskie, wyprawy, żeby z nim rozmawiał, żeby mu tłumaczył świat, żeby mu pokazywał, jak on ma traktować inną kobietę, która się pojawi tam kiedyś w jego życiu. Żeby go nauczył, że jak kobieta płacze, to nie jest tragedia, tylko po prostu płacze. I czasami trzeba ją po prostu przytulić albo zapytać, słuchaj, jak mogę ci pomóc, ale żeby też nie ten chłopiec nie rozwiązywał nagle problemów wszystkich kobiet. Bo nam nie chodzi o to, tak myślę, będę wyrazicielką poglądów przynajmniej moich koleżanek, żeby mężczyzna przychodził i był naszym rycerzem, który będzie rozwiązywał nasze problemy. Nie, czasami mówimy na głos pewne rzeczy po to, żeby po prostu o nich pomyśleć, żeby poszukać rozwiązania, ale my nie czekamy na to, żeby mężczyzna zasypywał nam tysiącem dobrych rad, tylko żeby ułożyć to sobie w głowie, potrzebujemy to wyrazić, po prostu. Więc myślę, że bardziej w dzisiejszych czasach my oczekujemy takiego dobrze rozumianego partnerstwa, takiego z szacunkiem, bez jakiejś w jedną albo w drugą stronę przegięć, ale po prostu normalnej, zdrowej relacji, która będzie się opierała na sympatii, szacunku, dobrze rozumianej miłości. Myślę, że tutaj nie do przecenienia jest po prostu przyjaźń, od której cudownie byłoby zaczynać każdą relację. Troszczyć się o siebie, być blisko siebie, słuchać się nawzajem i potem zobaczyć, co będzie dalej.
Bardzo dziękuję. Moim gościem była Katarzyna Matusz, współautorka książki o niektórych lękach w relacjach.
Dziękuję serdecznie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
To była jedna z rozmów z serii Rozmowy Siewce. Na portalu siewca.pl znajdziesz więcej tego typu treści. Również informacje o działaniach naszej fundacji. Jeżeli uważasz, że nasza praca jest tego warta, zapraszam Cię do wsparcia finansowego naszego działania. Możesz to zrobić w zakładce Wesprzyj na siewca.pl. Link znajdziesz w opisie tego filmu. Do usłyszenia.